nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, który pochodzi z ust Bożych.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem: aniołom swoim da rozkaz do ciebie, co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Raz jeszcze wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Kochani, na początek takie małe opowiadanie, które pewnie już słyszeliście, bo ono krąży w tej chwili dosyć intensywnie w internecie i na WhatsAppie, o prawdzie i kłamstwie. Pewnego dnia na swojej drodze stanęły prawda i kłamstwo. Dzień dobry, powiedziała prawda. Dzień dobry, powiedziało kłamstwo. Dzień dobry, odpowiedziała prawda. Piękny dzień, powiedziało kłamstwo. Wtedy prawda rozejrzała się wokół, żeby sprawdzić, czy to prawda. I to była prawda. Piękny dzień, powiedziała wtedy prawda. Ale jeszcze piękniejsze jest jezioro, powiedziało kłamstwo. Wtedy prawda spojrzała w stronę jeziora i stwierdziła, że kłamstwo mówi prawdę, i kiwnęła głową. Kłamstwo podbiegło do wody i powiedziało: woda jest cudowna, popływamy. Wtedy prawda dotknęła wodę palcami i stwierdziła, że to prawda. Kłamstwo i prawda zdjęły ubrania i popłynęły spokojnie. Jednak chwilę później kłamstwo zawróciło do brzegu, ubrało się w szaty prawdy i odeszło. Prawda, niezdolna do przebrania się w szaty kłamstwa, zaczęła chodzić bez niczego i ten widok wszystkich przerażał. I tak do dnia dzisiejszego. Ludzie wolą pięknie ubrane kłamstwo niż nagą prawdę. A na dodatek jeszcze jedno. Czasem kłamstwo mówi prawdę, żeby uwieść, żeby osiągnąć swój cel. To piękna historia. Ona trochę przypomina pierwsze czytanie, gdzie ludzie pozwolili się uwieść kłamstwu i ojcu kłamstwa. Nam tak bardzo trudno odróżnić jest prawdę od kłamstwa w życiu. I bardzo często po czasie dopiero stwierdzamy, że dokonaliśmy złych wyborów. Co mnie dziwi w tej historii i z czym nie mogę się zgodzić, Dlaczego prawda zapomniała, że kłamstwo nie tylko kłamie, ale też uwodzi? Dlaczego pozwoliła mu się uwieść w tym opowiadaniu? Może dlatego, że to opowiadanie zostało wymyślone przez ludzi. Ale my znamy taką historię, prawdziwą historię, gdzie prawda nie dała się uwieść kłamstwu. I tę historię słyszeliśmy właśnie w Ewangelii. I ta prawda ma konkretne imię. Jezus sam mówił o sobie, że jest prawdą. Prawda równa się Jezus Chrystus. To jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie już nie tylko nie wierzą w jakąkolwiek prawdę, ale mówią, że nie ma prawdy. Jeżeli nie ma prawdy, to nie ma Boga. Jeżeli nie ma prawdy, to misja Chrystusa była niepotrzebna. A tak nie jest. My słyszymy tę Ewangelię o potrójnym kuszeniu na Chrystusa na pustyni co roku, na początku Wielkiego Postu. Trzy pokusy, z którymi również i my mamy do czynienia. Może nie w takim wymiarze, ale te wszystkie trzy pokusy spotykają nas być może nawet i na co dzień. Pierwsza pokusa dotyczy konsumpcji, posiadania. Szatan kusi głodnego Jezusa, by zmienił kamienie w chleb. Czy kupowaliście już, robiliście już zakupy na obiad na przykład, jak byliście głodni? Ile wtedy więcej kupujemy? Pomyślimy, że to wszystko zjemy. To jest taka pokusa. Ten obraz możemy na nas samych sprawdzić i przeżyć. A w tym obrazie chleb jest symbolem wszystkiego, co zmysłowe. Symbolem posiadania, powierzchownej radości życia, chciwości, zmysłowości, seksualności. I szatan próbuje ludziom wmówić, że najważniejszy jest chleb, czyli wszystkie formy konsumpcji. A niebezpieczeństwo konsumpcji tkwi nie w posiadaniu, bo można mieć dużo, ale zachować swoją godność, być normalnym człowiekiem. Niebezpieczeństwo posiadania, konsumpcji tkwi w pysze. Człowiek mierzy wszystko swoim majątkiem. Zobaczcie, jak ludzie patrzą na tych, którzy mają mały dom obok nich, a oni mają piękną willę. Ci, którzy mają piękny, duży dom, czują się lepsi, mocniejsi, doskonalsi. Co nie jest prawdą. Człowiek mierzy wszystko swoim majątkiem. Uważa, że ilość zgromadzonych dóbr decyduje o jakości jego życia i wartości. Taki człowiek pozostaje ślepy na innych, staje się pyszny i uważa rzeczywiście, że on jest lepszy. I wcześniej czy później dochodzi również do wniosku, no skoro wszystko mam, to po co mi Pan Bóg? Bez Pana Boga też się całkiem nieźle żyje. Druga pokusa dotyczy spektakularnego cudu, pychy. I to takiej pychy, która związana jest właściwie z prowadzeniem ludzi do Pana Boga. Zwróćmy uwagę, szatan próbuje uwieść Jezusa i on wie, że on jest Synem Bożym, ale mówi mu, ty naprawdę jesteś? I nie prowadzi go gdzieś tam wysokie góry, nie wiadomo gdzie, ale prowadzi go do świątyni. I dokładnie w tym miejscu, w tym świętym miejscu wystawia Chrystusa na pokusę złego używania świątyni. Na pokusę pychy. Jeśli jesteś Mesjaszem, to cię Pan Bóg zbawi. To ci przyszle aniołów, będą cię nosić. Tu chodzi o złe pozyskiwanie, albo inaczej, tu chodzi o pozyskiwanie ludzi dla Boga na złej drodze. Dziś wielu ludzi w Kościele mówi, jakie to strasznie nudne. Jak to strasznie wygląda. To jest takie zniechęcające. No musi się coś dziać, jakiś event, jakaś dyskoteka najlepiej w Kościele zróbmy. To wtedy przyjdą ludzie i będą chwalić Pana Boga. To jest właśnie ta pokusa. Dziś wielu ludzi oczekuje od Kościoła rozrywki. Nie tego, żeby ich prowadził do Pana Boga, tylko żeby im dawał rozrywkę w życiu. To wszystko trzeba zmienić, ułatwić. I my jesteśmy niestety w trakcie tego w Kościele. A to wcale nie przyniesie ludzi do Kościoła. Kilka tygodni temu mieliśmy spotkanie księży w trzecim dekanacie, konferencję dekanalną i jest w naszym dekanacie ksiądz, który wcześniej był pastorem i arcybiskup wyświęcił go na kapłana po długim czasie próby. On jest żonaty, żyje, ale tak jak każdy inny ksiądz. I on opowiadał po przejściu z kościoła protestanckiego, ewangelicznego, że tam oni już wszystkie te imprezy zrobili. Te wszystkie ułatwienia zrobili. I w ostatnich 30 latach w Wiedniu, mimo tego, Kościół ewangelicki stracił ponad 30% wiernych. Rozrywka, łatwe życie nie prowadzi do Pana Boga. I Kościół nie jest od tego, żeby to czynić. Żeby ludziom mówić, nie przejmuj się, wszystko jest okej, ty jesteś super. Tu chodzi o to, żeby zaufać Panu Bogu. Żeby naprawdę zaufać w moc Słowa Bożego. Jezus stanowczo odrzuca również i tę pokusę. To była druga. A trzecia dotyczy władzy i kontroli nad drugą osobą. Tu już nie chodzi o wielkie państwa, czy organizacje, to może być również, to się może również dziać w małżeństwie, w przyjaźni, w sąsiedztwie. Szatan pokazuje Jezusowi wszystkie królestwa świata i obiecuje mu, jeżeli wyrzeczniesz się Boga, to ja ci to wszystko dam. Bo władza, jakakolwiek władza, stwarza poczucie wszechmocy i kontroli. Ktoś, kto jest przy władzy, buduje swoją wielkość. Zwróćcie uwagę, ile dzisiaj ci, którzy sprawują władzę, inwestują środków materialnych w PR, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Jacy oni są fajni, wspaniali, mocni. I ludzie wierzą temu. Człowiek w takiej sytuacji ma ogromną pokusę, żeby stać się Bogiem. Albo żeby stworzyć jakiegoś bożka, przed którym się kłania. I w tym przypadku Jezus również odpowiada Słowem Bożym. To jest właśnie Jego metoda, jak Jezus walczył z pokusami. I to jest metoda, która nam powinna dać do myślenia, szczególnie teraz w Wielkim Poście. On walczy z szatanem Słowem Bożym. Na każdą pokusę odpowiada cytatem z Biblii. Bo on wierzy w moc Słowa Bożego. Jezus nie spiera się z szatanem. Ze złem się nie dyskutuje, kochani. W nadziei, że się go nawróci. Bo wielu ludzi takich przekonanych jest. Ja bardzo często słyszałem od ludzi też, no niechże ksiądz z nim porozmawia, bo może się nawróci. Jak ktoś ma złą intencję od początku, złe nastawienie, to jego nie nawrócimy, kochani. Tym, który nawraca, jest Pan Bóg. I człowiek wcześniej powinien się otworzyć na Jego łaskę. To wtedy będzie możliwość nawrócenia. Ale my, bardzo rzadko zdarza się, że kogoś przekonamy do naszych intencji. Dlatego powstają kłótnie między nami. Pan Jezus wie, że jest Synem Bożym i ma wewnętrzny spokój, całkowicie ufa Ojcu i wie, że Jego siła stoi obok Niego. To jest moc Chrystusa. Ale tę moc możemy również my posiadać, jeżeli będziemy się kierować Jego metodą. Bo, kochani, żaden człowiek nie jest wolny od pokus. Nikt, żadna osoba tutaj w Kościele, żaden z nas nie jest wolny od pokus i my wszyscy stajemy przed pokusami. Codziennie, chociażby decydując się na jakiś wybór, jak bardzo często mówimy sobie, a to tylko dzisiaj. A to przecież nie jest takie straszne. A wszyscy tak robią. Święty Augustyn mówi o trzech etapach wodzenia na pokuszenie. Sugerowanie czegoś, polubienie i uleganie pokusie. Zwróćmy uwagę, jak będziemy, może nawet i dzisiaj, stać przed jakimś wyborem. Na czym to polega? Tak się dzieje, kiedy świadomie decydujemy się wybrać zło. Istnieją pokusy uporczywe, które całe życie nam towarzyszą. Istnieją pokusy gwałtowne, które czasami odbierają nam rozum. Bardzo często się sam nieraz pytam, rozmawiając z kim, dlaczego ja do niego nie docieram? Bo on żyje w Matrixie, bo on żyje w innym świecie. Dopóki się z tego sam nie uwolni, nie zdecyduje, nie dotrzemy do niego. I są również pokusy ukryte. To tak jak w tej historii o prawdzie i kłamstwie. To tak jak w historii o raju. Dlatego dzisiaj, kochani, na początku tego Wielkiego Postu zadajmy sobie pytania, jaka jest moja największa pokusa? Co jest moją piętą achillesową? Co jest moim chlebem, którym karmię mojego ducha? Kto lub co jest moim idolem? I komu tak naprawdę służę? Ale zapytajmy się również, jakie mamy zranienia? Co było moim najbardziej bolesnym przeżyciem? I czy mam świadomość tego, że moje życie toczy się w nieustannym dramacie walki dobra ze złem? To jest w nas. Jak walczyć z pokusą? Jak walczyć ze złem? Czy walczę sam przy pomocy własnych sił, zapominając o swojej słabości i jednocześnie inteligencji szatana? Czy też szukam pomocy u Boga, w Jego słowie? Jeszcze raz, Chrystus znajdował odpowiedź w Słowie Bożym. To jest dla nas znak. To też możemy robić, szczególnie teraz w okresie Wielkiego Postu. Warto naprawdę wziąć Biblię do ręki i zamiast siedzieć przed telewizorem czy internetem i denerwować się, jakie to złe wieści do nas dochodzą, i tak nie mamy na to wpływu. Zamiast pozwolić działać temu złu na naszą wyobraźnię, na naszego ducha, osłabiać nas, czy nie lepiej wziąć rzeczywiście Słowo Boże do ręki i się tym umocnić? Wziąć dobrą nowinę i rozwinąć, umocnić swojego ducha? Kochani, to jest bardzo dobra inwestycja. Inwestycja naszego czasu i umocnienie po prostu naszej wiary. Ja dzisiaj chciałbym zakończyć to kazanie modlitwą, którą sam sobie napisałem na ten Wielki Post. Codziennie wieczorem, kiedy się kładę, odmawiam ją. Chciałbym się dzisiaj z wami nią podzielić. Obejrzyj łaskawie, Panie, na nas wiernych, którzy chylą się przed Twoim majestatem, abyśmy posileni Twoją łaską zawsze starali się żyć w Twojej obecności. Udziel nam mocy i siły, otwórz nasze serca i oczy na naszych bliźnich, abyśmy w tym świętym czasie Wielkiego Postu dobrze wykorzystali każdą godzinę. Abyśmy zbliżając się do Ciebie, jednocześnie umocnili więzy z naszymi bliźnimi. Abyśmy umieli przebaczać i prosić o przebaczenie tych, z którymi jesteśmy skłóceni. I abyśmy przez to głosili wielkość i miłość Twoją, Panie, pośród świata. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam w tych dniach łaski. Amen.